Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
Rozmowa dnia i gość Augustyn Wiernicki, prezes Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu imienia brata Krystyna.
Witam Państwa.
Stowarzyszenie prowadzi m.in. ośrodek pomocy osobom nietrzeźwym. Ile osób miesięcznie przewija się przez ośrodek?
Tak, my prowadzimy taki ośrodek, gdzie przyjmujemy osoby i trzeźwe, i nietrzeźwe. No, to jest dosyć sporo. Tam większość jest osób nietrzeźwych.
Czy to dowodzi, że w Gorzowie powinna pojawić się ponownie izba wytrzeźwień? Myślę, że wiem, że innej nazwy się używa. Czy po prostu nie ma takiej potrzeby? A pytam o to dlatego, że ostatnio pojawiło się takie zapytanie, czy nie warto pochylić się nad tematem i nie reaktywować takiej izby?
Proszę Państwa, Panie redaktorze, wystarczy przejść po naszych gorzowskich parkach, pójść na bulwar, zobaczyć, ilu jest alkoholików pijanych osób. Ponadto wieczorami zobaczyć, ilu śpi na ławeczkach i pod ławeczkami, a jeszcze w dodatku obejrzeć ukrytki działkowe i zobaczymy, jaki jest problem alkoholowy. A ponadto jeszcze mamy problem też interwencji związanych z alkoholem. Policja gorzowska ma co robić. Przynajmniej jeden radiowóz to tylko jeździ i wozi, przywozi i interweniuje w sprawach przemocy związanej właśnie z nadużywaniem alkoholu.
Znaczy, pojawił się argument, że nietrzeźwi nierzadko wożeni są na SOR, przez co wydłuża się czas oczekiwania na pomoc innych pacjentów. I teraz
oczywiście, że tak.
To był ten argument, który wywołał dyskusję na ten temat.
Znaczy, to, że on teraz dopiero wywołał, to jest smutne, bo to trzeba było od razu zobaczyć, że tak będzie. Jeżeli policja zobaczy, że ktoś leży pod ławeczką czy na przystanku, no to co ma zrobić? Wzywa karetkę pogotowia i ta karetka jeździ i przywozi tych alkoholików. Jak go zabiorą, no to go muszą zbadać, całą procedurę przeprowadzić. To zajmuje czas. Rzeczywiście to jest problem na SOR-ze, no, ogromny.
Czyli powrót byłby w pana ocenie konieczny takiej izby kontrolowanego trzeźwienia?
Powrót do kontrolowanego trzeźwienia jest konieczny i to musi być izba wytrzeźwień, ponieważ ona działa na całkiem innych zasadach niż te ostatnie eksperymenty, które prowadziliśmy w Gorzowie, chociażby ambulatorium kontrolowanego trzeźwienia, czy ostatnio ośrodek pomocy osobom nietrzeźwym. To jest takie, żeby ominąć formułę izby wytrzeźwień, to się inaczej nazywa. Izba wytrzeźwień to jest, można powiedzieć, no, taki mini szpital dla tych, którzy już chodzić nie mogą, bo z alkoholu po prostu już upadli tak nisko.
Od jakiegoś czasu samorządy mają możliwość wpływania na to, ile sprzedawanego jest alkoholu, czy to w danej dzielnicy, czy to wzdłuż danej ulicy, czy to osiedla. Czy samorządy, na pana wiedzę, korzystają z tego oręża?
Nie, no kompletnie nie korzystają. Proszę pana, teraz została zmieniona ustawa o profilaktyce alkoholowej i problemach alkoholowych. Samorządy mają pełną władzę, mogą kontrolować ilość punktów sprzedaży, miejsc sprzedaży, miejsc konsumpcji i tak dalej. Mogą tworzyć obszary wolne w ogóle od konsumpcji alkoholu, odległości do punktu sprzedaży alkoholu. Smutne, bo na tych kilka tysięcy różnych samorządów, miast, miasteczek, chyba z 80 wprowadziło tylko zmiany. I teraz pytanie, dlaczego?
No może nie ma takiego problemu, jakim jest on przedstawiany.
Mają problem ogromny. Mają problem jeszcze z innego powodu. Ponieważ im więcej ludzie piją, im więcej jest tych pijanych pod ławeczkami, tym więcej pieniążków ma samorząd skapslowego. No i teraz jest dylemat. No jeżeli zlikwidujemy punkty sprzedaży alkoholu, no to będzie mniej tych pieniędzy z opłat punktu sprzedaży alkoholu. No i ten budżet trochę będzie mniejszy. Gorzów chyba ma gdzieś ze 3 miliony dochodu skapslowego. No więc czy władzom miasta opłaca się zmniejszyć ilość punktów sprzedaży alkoholu? Nie opłaca się, bo jak zmniejszą o połowę, to o połowę będzie mniej pieniędzy.
A gdyby te pieniądze właśnie przeznaczyć na izbę kontrolowanego trzeźwienia?
No tak, powinno być. skoro utrzymujemy poziom pijaństwa na wysokim poziomie, no to w takim na wysokim poziomie musimy mieć też i izbę wytrzeźwień. I to w dodatku dosyć dużą, bo w tej chwili pijaństwo w Gorzowie jest ogromne. Zresztą wystarczy pójść po obiedzie wieczorem nad bulwar i sobie popatrzeć, a broń Boże wejść do niektórych naszych parków, bo tam już jest niebezpiecznie.
No ale to Rada Miasta wydała pozwolenie, że na bulwarze w godzinach tych i tych można alkohol spożywać w całej rozciągłości bulwaru.
No a ta demokracja tak nie raz działa.
No nie wszyscy radni, ale większość.
Demokracja to nie zawsze rozsądek. No niestety tutaj jego po prostu brakuje. Brakuje prawdopodobnie wiedzy na ten temat. Bo są badania, są dokumenty, są raporty. No trzeba je wziąć, nawet z internetu ściągnąć raport Unii Europejskiej, raport amerykański, raport szwedzki. No to już jest przetłumaczone na język polski, można śmiało sobie popatrzeć i zobaczyć, jaki problem jest tam i od czego zależy poziom sprzedaży alkoholu i spożycia. W Gorzowie to jest tak, że więcej jest punktów sprzedaży alkoholu niż punktów sprzedaży chleba. Chyba 270 ponad punktów sprzedaży alkoholu. Ale wysokoprocentowego, bo gdybyśmy wzięli jeszcze piwo, to chyba jest ze 400.
Ale pan wie, że bardzo często pojawia się taki argument, że ograniczenie ilości punktów sprzedaży alkoholu nie wpłynie na mniejsze spożycie, bo ten, kto będzie chciał kupić, kupi sobie w innym punkcie. Nie musi pod nosem pana, obok domu.
Tak, ja bym to musiał tłumaczyć, nie mamy czasu na antenie, powiem tak. Jeśli ktoś nie ma wiedzy, to głupoty gada. No niech po prostu, jak się coś chce powiedzieć, no to trzeba sięgnąć do dokumentu, przeczytać, troszkę się nauczyć i głupot nie opowiadać.
Czyli hamulcowym w procesie trzeźwienia, hamulcowymi są samorządy. Czy jeszcze by pan jakiegoś innego
wskazał? Ja myślę,
że
nie wiedza co niektórych osób, które powinny jednak tematykę znać.
Pamiętam, pan kiedyś napisał artykuł, w którym zastanawiał się, czy pieniądze na program Rodzina 500+ nie popłyną alkoholem. Dziś też by
tak,
pan,
się zastanawiałem.
Dziś też by pan napisał taki artykuł?
Nie, proszę pana. Ja nawet, bo tam nie pisałem dokładnie, że w sam raz popłynie alkoholem, tylko zastanawiałem się, czy ile ewentualnie pieniędzy pójdzie z tych 500+ na alkohol. Pomyliłem się. Ja się bardzo cieszę, że się pomyliłem, bo rzeczywiście te 500+ dało ogromny impuls i dla rodzin, i dla dzieci, ale także i dla gospodarki, bo widzimy, że ruch się zrobił w sklepach, prawda, rzemieślnicy, producenci zaczęli więcej produkować. No nawet niektórzy narzekają, że za dużo tych, którzy dostają 500+, jeździ nawet nad morze, bo tam się zrobił tłok. No dobrze, że jeżdżą, biorą te dzieci, odpoczywają, tworzą te wspólnoty rodzinne, prawda, umacniają się przez to. Ja widzę same plusy.
Istotnie, to co pan mówi ma miejsce, ale skąd zatem biorą się jeszcze takie sformułowania, że ten program upośledza rynek pracy, jeśli chodzi o kobiety. Kobiety nie chcą pracować wtedy, bo mają pieniądze z programów socjalnych.
Proszę pana, no to jest obrażanie kobiet. No, jak kobiety nie chcą pracować, wie pan? Ja jestem jeszcze oprócz tego przedsiębiorcą i widzę jak jest. Kobiety naprawdę chcą pracować, kobiety oprócz tego jeszcze czują swój obowiązek wychowywania dzieci, które rodzą. No niestety, ale kobiety rodzą tylko dzieci, no mężczyźni nie rodzą. No więc kobiety czują ten obowiązek, mają ten instynkt macierzyński i wiedzą, że jak mają dzieci, no to muszą ten czas poświęcić na wychowanie dzieci. Dzieci to jest inwestycja, dzieci trzeba wychować. Jak się nie chce mieć kłopotu na starość, to o dzieci trzeba za młodu zadbać.
Czyli rządowe programy socjalne przynoszą pożądany skutek. Te programy, które przez niektórych nazywane są rozdawnictwem.
Nie, proszę pana, oczywiście, że tak. Z tego programu polskiego 500+ już czerpią przykład inne kraje i wprowadzają takie pomoce dla rodzin. Ale proszę pana, dzisiaj już jest całkiem inne podejście do pomocy państwa wobec rodzin. W wielu krajach to już jest. Może troszeczkę w innej formie, ale jest.
Na koniec jeszcze zapytam o wakacje, bo stowarzyszenie prowadzi ośrodek kolonijny w miejscowości Długie. Wakacje wystartowały, młodzież dopisała?
Tak, proszę pana. Nasz ośrodek na Długim, no trochę się pochwalę, proszę mi wybaczyć. Naprawdę jest to piękny ośrodek położony w bajecznym miejscu. Miejscowość Długie między jeziorami, górki, pagórki, no, krajobraz prawie bajeczny, Puszcza Drawska, powietrze bardzo dobre, piękne obiekty, prawie 300 dzieci może być jednorazowo w tym ośrodku, boiska sportowe, urządzenia dla dzieci, ogródki zabaw. Może inaczej, tam warto pojechać. Tam każdy może pojechać, zobaczyć, obejrzeć sobie, nawet posiedzieć na ławeczkach. Jest piękny park i zobaczyć, jak dzieci mogą odpoczywać w ośrodku kolonijnym, w miejscowości Długie, Stowarzyszenia Brata Krystyna.
Jak dobrze liczę, to już 21 wakacje pod szyldem stowarzyszenia w tym miejscu.
O, widzę, że pan, no dobrze to obliczył, tak 21 lat, proszę pana, budujemy to dzieło. No oczywiście za długo jak na 21 lat, bo w innym państwie to by się może dało w ciągu paru lat zrobić. U nas jakoś tak to opornie wszystko szło, ale jednak efekty są. Ja się z tego cieszę, że ten ośrodek nie upadł, żeśmy go uratowali, że go nie sprzedano, nie rozgrabiono, nie rozparcelowano. Uratowaliśmy piękne miejsce dla dzieci w miejscowości Długie.
Przez całe wakacje ile się przewinie tam dzieci i młodzieży?
No to łatwo policzyć. Gdzieś około 300 dzieci jest na jednym turnusie, a turnusów jest przynajmniej 4,5, bo tak to trzeba liczyć. No to gdzieś 1200 dzieci bez problemu będzie w tym roku na samych wakacjach, ale przecież są jeszcze po wakacjach, jeszcze są te weekendowe wyjazdy, zielone szkoły. Gdzieś około 4000 dzieci w ciągu roku przechodzi przez ośrodek kolonijny Długie.
I będzie komplet w tym roku.
No już jest, tak, tak. Już tam ciężko pokoju znaleźć.
Nigdy to nie pytałem, ale na koniec jeszcze mamy 2 minuty. Jak sobie zatem radzi finansowo stowarzyszenie? Macie pomoc od samorządu?
No
od
z tym
rządu?
Jest gorzej. Wie pan, z tym jest gorzej, proszę pana. Jest jakoś tak, że jak się coś w Polsce udaje, to potem wiele osób się gdzieś odwraca. Gdzie indziej to by było tak, aha, udaje wam się, to wam jeszcze pomożemy, żeby wam się to jeszcze lepiej udało. U nas troszkę jest inaczej. Ale my nie narzekamy. Pokonujemy te kłopoty, te wszystkie inne bariery. Jesteśmy żebrakami. Żebrzemy, gdzie się tylko da, żeby ten majątek, który ma Stowarzyszenie Brata Krystyna, utrzymać dla dzieci, dla społeczeństwa, dla ludzi potrzebujących pomocy. No i żeby ono służyło społeczeństwu.
To jeszcze będę ciekawski dalej, to ile potrzeba, żeby utrzymać stan posiadania? A jest co utrzymywać?
Panie redaktorze, ja mnie pan zwolni z tego pytania, się będę bardzo cieszył, bo jak powiem, to może co niektórych głowa zaboli. A po co mamy...
Ale może też będzie refleksja.
Proszę pana, to łatwo jest policzyć, ile potrzeba na utrzymanie dzieci. Niektóre tam płacą, niektóre nie płacą, niektóre jadą za darmo. No to na takie same kolonie to trzeba dodatkowo przynajmniej ze 300 tysięcy złotych.
No tak, ale ja mówię o całym stanie posiadania, które ma stowarzyszenie.
To sobie jeszcze powiedzmy, jeżeli my wydajemy miesięcznie około 3 tysięcy paczek żywnościowych, dysponujemy 2000 ton żywności, to rozprowadzamy prawie po całym województwie, a w Gorzowie dla 5 tysięcy ludzi. No to łatwo sobie policzyć, że tam musi być ogromna rzesza ludzi. No sami wolontariusze wszystkiego nie dadzą rady zrobić. No to już widzimy, że tam te 200 tysięcy miesięcznie to jest bez problemu musi być.
Bank Żywności, świetlice środowiskowe, ośrodek kolonijny i jeszcze pewnie...
A jeszcze transport mamy, proszę pana. Jeszcze z hipermarketów zabieramy. No... Wie pan, to jest ogromny kombinat, który się stworzył, proszę pana, że nawet ja się boję, żeby on nas nie przerósł w swoich rozmiarach.
I żebrzecie.
I żebrzemy. Tak, jesteśmy zawodowymi żebrakami dla ludzi potrzebujących pomocy.
Dziękuję. Augustyn Wiernicki, prezes Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu imienia Brata Krystyna, był naszym poradnym gościem.
Dziękuję państwu.